Wybornie, rzekł król. A teraz, moi panowie, dodał, zwracając się do pana de Blacka i do ministra policji, nie potrzebuję już was, możecie odejść, reszta należy do resortu ministra wojny. Szczęściem, ozwał się pan de Blacka, możemy polegać na armii. Najjaśniejszy pan wie, że wszystkie raporty donoszą nam o jej oddaniu. Nie wspominaj mi pan więcej o raportach. Ach, wiem, jakie można mieć do nich zaufanie. Ale a propos raportów, mój baronie, cóżeś się tam nowego dowiedział o aferze na ulicy Świętego Jakuba? O aferze przy ulicy Świętego Jakuba? Zawołał Villefort, nie panując już nad sobą. Lecz urwał nagle. Przepraszam, sir, rzekł. Oddanie miłościwemu panu sprawia, że ustawicznie zapominam nie tyle o respekcie dla waszej królewskiej mości, gdyż ów szacunek głęboko wryty mam w serce, ile o wymogach etykiety. Nie turbuj się pan zbytecznie, odparł Ludwik XVIII. Pozyskałeś dzisiaj prawo stawiania pytań. Sir, ozwał się minister policji, spieszyłem właśnie z nowym raportem dotyczącym tego wydarzenia, kiedy uwaga najjaśniejszego pana obróciła się ku straszliwym wypadkom, jakie rozegrały się w Zatoce Juan. Informacje świeżo zebrane w tej materii nie zaciekawiłyby teraz miłościwego pana. Przeciwnie, mój panie, przeciwnie, rzekł monarcha. Wydaje mi się, że ta afera jest ściśle związana ze sprawą tak żywo nas obchodzącą i śmierć generała Kessner naprowadzi nas może na trop szeroko zakrojonego spisku wewnątrz kraju. Posłyszawszy nazwisko generała Kessner, Villefort zadrżał.
Rzeczywiście, sir, odparł minister policji. Wszystko przemawia za tym, że śmierć generała nie była samobójstwem, jak początkowo mniemano, ale zabójstwem. Wygląda na to, że generał Kessner przepadł akurat w chwili, gdy wychodził z klubu bonapartystów. Nieznany mężczyzna przyszedł do niego z rana i wyznaczył mu spotkanie na ulicy Świętego Jakuba. Nieszczęściem pokojowiec, który czesał właśnie generała, kiedy wprowadzono do gotowalni owego nieznajomego, usłyszał wprawdzie doskonale, że tamten wyznaczył spotkanie na ulicy Świętego Jakuba, ale numeru nie spamiętał.
W miarę jak minister policji składał te wyjaśnienia, pan de Villefort, który zdawał się śledzić każdy ruch jego warg, bladł i czerwieniał na przemian. Król obrócił się ku niemu. Czy nie jesteś pan zdania, podobnie jak ja, że generał Kessner, którego można było uważać za bonapartystę, choć był mi całkowicie oddany, zginął jako ofiara zasadzki zgotowanej przez stronników uzurpatora?
To bardzo prawdopodobne, odpowiedział Villefort. Ale czy nic więcej nie wiadomo?
Jesteśmy na tropie tego mężczyzny, który wyznaczył spotkanie.
Na tropie tego mężczyzny? Powtórzył Villefort.
Tak. Służący podał jego rysopis, ma on lat 50, najwyżej 52, brunet o czarnych oczach, ocienionych gęstymi brwiami, wąsaty. Ubrany był w granatowy surdut, dokładnie zapięty, a w klapie miał wstążeczkę oficerskiego krzyża Legii Honorowej. Wczoraj śledzono osobnika, którego rysopis zgadza się co do joty z wyżej podanym, ale stracono go z oczu na rogu ulicy Logicien i Coqueron.
Villefort wsparł się o poręcz fotela, albowiem w miarę słów ministra policji czuł, jak nogi uginają się pod nim. Odetchnął jednak lżej, posłyszawszy, że nieznajomy zdołał umknąć śledzącemu go agentowi. Poszukasz pan tego człowieka, rzekł król do ministra, bowiem jeśli generał Kessner, który byłby nam bardzo użyteczny w obecnej chwili, padł ofiarą, a coraz mocniej jestem o tym przekonany, zabójstwa, czy to z ręki bonapartystów, czy nie, chcę, żeby mordercy ponieśli surową karę. Villefort potrzebował całej swojej zimnej krwi, żeby nie okazać, jakim przerażeniem napawa go ten rozkaz monarchy. Zadziwiająca rzecz! Mówił dalej król w przystępie gniewu. Policja sądzi, że powiedziała wszystko, oświadczając, popełniono morderstwo. A jeśli dorzuci przy tym, jesteśmy na tropie winowajcy, że spełniła całe swoje zadanie.
Sir, mam nadzieję, że wasza królewska mość przynajmniej w tym względzie nie dozna zawodu.
Dobrze, dobrze, zobaczymy. Nie będę pana dłużej zatrzymywał, baronie.
Panie prokuratorze, musisz pan być srodze zmęczony tą długą podróżą. Potrzeba ci więc spoczynku. Zajechałeś pan zapewne do ojca.
Villefortowi pociemniało w oczach.
Nie, miłościwy panie, odpowiedział. Zatrzymałem się w hotelu madryckim na ulicy Tournon.
Ale widziałeś się pan z nim?
Sir, kazałem się wieść wprost do księcia de Blacas.
Niewątpliwie zobaczysz się pan z ojcem?
Nie sądzę, sir.
Ach, prawda, odpowiedział Ludwik XVIII, a uśmiech towarzyszący słowom świadczył, że te następujące po sobie pytania nie były zadawane bez ubocznej myśli. Zapomniałem na śmierć, że poróżniłeś się z panem de Noirtier, a to nowe poświęcenie złożone monarchii w ofierze winienem szczodrze wynagrodzić.
Sir, dobroć, jaką wasza królewska moś mi okazuje, jest zadośćuczynieniem, które tak bardzo przewyższa najśmielsze moje ambicje, że o nic więcej miłościwego pana prosić nie będę.
Mniejsza z tym, nie zapomnijmy o panu, bądź spokojny. A tymczasem tu król odpiął krzyż Legii Honorowej, który nosił zwykle na błękitnym fraku obok orderu świętego Ludwika, powyżej medalu zakonu Notre-Dame de Mont-Carmel i świętego Łazarza i wręczył Wilfortowi. A tymczasem, rzekł, przyjmij pan ten order.
Sir,
rzekł Wilford,
wasza królewska mość się myli, to jest krzyż oficerski.
Tam do licha, mój panie, odpowiedział Ludwik XVIII, bierz pan taki, jaki jest, nie mam teraz czasu wołać o inny.
Mój Blacas, to pilnuj, żeby przygotowano dyplom dla pana Wilford.
Oczy Wilforda zrosiła łza radosnej dumy. Wziął order i ucałował go.
A teraz, ozwał się, jakie rozkazy wasza królewska mość raczy mi wydać?
Wypocznij pan, bo tego najpierw ci potrzeba. A ponadto weź pod uwagę, że możesz mi oddać nieocenione usługi w Marsylii. W Paryżu zaś nic nie zdziałasz.
Sir, odpowiedział Wilford, za godzinę opuszczę Paryż.
Idź więc, mój panie, rzekł monarcha.
A gdybym o tobie zapomniał?
Królowie mają krótką pamięć. Nie obawiaj się przypomnieć mi o sobie.
Panie baronie, każ poprosić ministra wojny. Pan niech zostanie. Zwrócił się do hrabiego de Blacas.
Och, panie prokuratorze,
powiedział minister policji do Wilforda u bram Tileriów.
Wszedłeś pan właściwymi drzwiami i pańska kariera już gotowa. Ale czy będzie długo trwała?
Szepnął Wilford, żegnając ukłonem ministra, który właśnie zakończył karierę, szukając wzrokiem dorożki, by wrócić do hotelu. Dorożka przejeżdżała akurat bulwarami. Wilford skinął i pojazd się zbliżył. Podprokurator podał adres, zaszył się w głębi powozu i popuścił wodze ambitnym marzeniom. Po 10 minutach znalazł się u siebie, kazał podać śniadanie, a konie zaprząc na godzinę drugą. Siadał właśnie do stołu, kiedy dzwonek zadźwięczał. Ostro szarpnięty śmiałą, pewną dłonią, lokaj otworzył, a Wilford posłyszał swoje nazwisko.
— Któż zdążył się już dowiedzieć, że jestem tutaj? — zdziwił się młodzieniec.
W tej chwili wszedł sługa.
— No i co? —
spytał Wilford.
— Cóż to takiego? Kto dzwonił? Kto do mnie przyszedł?
— Jakiś nieznajomy, który wzbrania się podać swoje nazwisko.
— Jak to nieznajomy? Nie chce podać nazwiska? Czegoż on chce ode mnie?
— Chcę z panem mówić.
— Ze mną?
— Tak.
— Zna moje nazwisko?
— Doskonale.
— A jak wygląda ów nieznajomy?
— Ma tak z 50, proszę pana.
— Niski, wysoki.
— Mniej więcej tego wzrostu, co pan.
Brunet czy blondyn?
Brunet o śniadej cerze, włosy czarne, oczy czarne, brwi czarne.
Jak ubrany?
Spytał żywo Wilford. Jak ubrany?
No, w obszerną błękitną świtkę, zapiętą od góry do dołu, z rozetką Legii Honorowej.
To on,
szepnął Wilford, pobladłszy.
Daj Bóg, to piękne maniery,
ozwał się ów osobnik, którego rysopis podaliśmy już 2 razy, ukazując się w drzwiach.
Syn każe antyszambrować, ojcu. Cóż to za zwyczaje? Chyba marsylskie.
Ojciec!
Zawołał de Wilford,
więc się nie omyliłem. Domyśliłem się, że to ty. Jeśli się domyślił, że to ja,
odparł przybyły, stawiając w kącie laskę i kładąc kapelusz na krześle. To pozwól mi sobie powiedzieć, mój kochany Gerardzie, że to nieładnie z twojej strony kazać mi tak czekać. Zostaw nas samych, Hermanie, rzekł Wilford. Służący wyszedł, okazując wyraźnie zdumienie.